Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z listu do Hebrajczyków, gdzie w 10 rozdziale od 19 do 26 wiersza czytamy tak. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy.
Módlmy się. Panie Boże, zawsze prosimy Cię, żebyś otwierał nasze serca i umysły, oczyszczał je i napełniał swoją prawdą. Zawsze prosimy Cię, byś uczył nas Twojej miłości i takiego miłosierdzia, jakie okazujesz każdej i każdemu z nas. Również i dzisiaj to właśnie jest treścią naszej modlitwy. Naucz nas, pokaż nam, pomóż nam zrozumieć i daj nam zdolność owocowania w Twojej prawdzie. Mów do nas, Panie, i naucz nas, jak mamy usłyszeć Twoje słowo w naszym życiu. Amen. Dzisiaj same nowiny. Od samego rana same nowiny. Po pierwsze, początek nowego roku. Po drugie, wróciła do nas Julia. Mówię, wróciła, bo to przecież nasze dziecko. Ja tak z dużą czułością myślałem ostatnio o Julce, o tym, jak sobie tutaj baraszkowała, biegała. I jaka wielka baba z niej wyrosła, która za chwilę będzie pastorem. To się w głowie nie mieści, albo ja już jestem taki stary, ale wróciła do nas Julia. I Bóg od nowa wciąż do nas przemawia i wciąż od nowa daje nam tę dobrą nowinę, która również do nas wraca, żeby nas wciąż od nowa przemieniać. Dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu. Jak mówiłem, początek kalendarza, to wszystko jest ważne, ale tak naprawdę czasu, który ma czemuś służyć, jest zmarnowany, jest zdewaluowany, jeżeli nie służy dokonaniu w nas takiej przemiany, w której będziemy gotowi na to, co po nim. Bóg mówi do nas dzisiaj słowami listu do Hebrajczyków, listu, który począwszy od autorstwa poprzez miejsce powstania, czas powstania, jest jedną wielką enigmą tak naprawdę. Jest dużo przypuszczeń, dużo teorii. W trzech komentarzach znalazłem trzy różne daty napisania tego listu. Nikt nie wie, do których zborów w ogóle był adresowany tak naprawdę, nie mówiąc o tym, że nikt nie wie, kto go stworzył. Ale wiemy jedno. Zawiera w sobie to, co ma nas przemienić. Boże Słowo, Bożą Prawdę, Bożą Miłość. Bóg mówi w nim do nas o czymś konkretnym. O czymś, co bardzo bliskie jest temu czasowi adwentowemu, w którym żyjemy, ale najbliższe ma być naszym sercom i umysłom i naszym dążeniom do prawdy, do piękna, do miłości i do miłosierdzia. Mówi ustami człowieka, którego nie znamy, ale którego słowa poznajemy, kiedy je czytamy i staramy się zrozumieć. Jeśli spojrzymy na tekst, który dzisiaj rozważamy, a właściwie jak zwykle na kawałek przed, kawałek po, tym razem ten kawałek przed będzie nie najgorszej długości, bo będzie się składał z 3,5 rozdziału. Jeśli spojrzymy na ten tekst poprzedzający, zobaczymy piękny wykład chrystologiczny, wykład, w którym jego autor uczy, kim był Chrystus, jak mamy przeżywać Jego obecność, co On oznacza dla świata, ale świat to taka abstrakcyjna kategoria, której nie ogarniamy. Tak jak kiedyś słyszałem, że na pogrzebie księdza Popiełuszki, w którym uczestniczyłem w Warszawie dawno temu, kiedy jeszcze byłem młody, chyba piękny. Moja żona tak mówiła przynajmniej. Kiedy tam byłem, słyszałem, że było na tym pogrzebie 1 000 000 ludzi. Widziałem tłum, naprawdę tłum taki, że przebić się przez niego nie szło nijak, nawet policji się to nie bardzo udawało. Ale milicji, przepraszam. Ale nie byłbym w stanie powiedzieć, czy tam było 1 000 000 ludzi, czy 700 000, czy 1 300 000, bo widziałem po prostu moc tego ludu. Tak samo jest w tym wypadku. Nie jest ważne tak bardzo, jaka moc słów jest do nas kierowana, czy jak bardzo je przeżywamy. Nie jest tak ważne, ilu ludzi ich słucha, czy ilu się pod ich wpływem zmieni. W tym wypadku ważne jest to jedno doznanie, które dotyczy każdej i każdego z nas. To jedno przeżycie. Ta jedna osoba, jedno serce, jeden umysł, jedno słowo, albo jedna jego litera, która spowoduje, że wszystko stanie się zupełnie inne od tej jednej chwili. To się nazywa wiara. To, co przeżywamy, to, co wyznajemy, przed chwilą wyznawaliśmy, to, do czego jesteśmy wezwani, bo przeżywanie tej wiary nigdy się nie kończy, kiedy już się raz zaczęło. W tych 3,5 rozdziałach poprzedzających nasz dzisiejszy tekst człowiek, który jest kaznodzieją, wygłasza kazanie do zboru, zborów, ludzi, człowieka, do tego, do kogo list jest skierowany. Może do nas, po prostu do nas. Wygłasza kazanie, w którym opowiada nam, jak Jezus przemienił nasze życie. Jak Bóg chciał po stworzeniu świata i dostrzeżeniu tego, co z Nim my, ludzie, zrobiliśmy poprzez nasz upadek. Jak Bóg chciał wkroczyć do tego świata, całkowicie go odmienić, oczyścić, jak Herkules stalnie Augiasza. I jak bardzo chce zaprowadzić w nim znów ten ład, ten porządek, tą harmonię, to piękno, które było jego istotą od samego początku. Ale jak bardzo chce to zrobić poprzez każdą i każdego z nas, poprzez to jedno słowo, jedno serce, jeden umysł, jedną chęć i jedno wyznanie. Aż wreszcie dochodzimy do naszego dzisiejszego tekstu. Znalazłem, tak jak mówię, 3 komentarze, żeby się czegoś tam dowiedzieć o genezie listu, ale w jednym z tych komentarzy znalazłem fragment, który całkiem mnie zainspirował, więc go sobie przetłumaczyłem i postanowiłem, że was dzisiaj zamęczę. Będę teraz czytał. Komentarz napisał Thomas Long, należy do takiej serii, której ja często używam, Interpretation. I fragment, o którym mówię, brzmi tak. Kaznodzieja przeprowadził właśnie zbór na przez długą chrystologiczną podróż rozciągniętą na 3,5 rozdziału. Teraz musi udzielić odpowiedzi na powiązane z tymi rozdziałami pytanie, które na pewno pojawiło się w umysłach słuchaczy. Jeśli to, co powiedziałeś, jest prawdą, co powinniśmy uczynić w odpowiedzi? Jaka jest odpowiedź? Bądźcie gotowi, by chwalić. Arcykapłańska służba Jezusa sprawiła, że możliwe jest szczególne oddawanie chwały. Nie po prostu siedzenie w ławkach i przepływanie przez wydarzenia, ale uzyskanie prawdziwego dostępu do świętego miejsca. Tu mały komentarz. W świątyni, jak wiecie, było kilka przestrzeni. Był dziedziniec pogan, był dziedziniec Izraela, na który mogli już wchodzić tylko Żydzi, tylko obrzezani Żydzi, tylko mężczyźni. Bo to taki trochę seksistowski czas był. Było święte miejsce, to, w którym przebywali kapłani i lewici, i było, o ile dobrze pamiętam hebrajską nazwę, Kadosh HaKodesh, święte świętych, czy najświętsze miejsce w świątyni, do którego tylko raz w roku podczas Paschy wchodził po odpowiednim oczyszczeniu się arcykapłan, żeby złożyć na ołtarzu kadzidlanym ofiarę przebłagalną za grzechy swoje i ludu. I dopiero to miało czynić jego i lud godnym stawania przed Bogiem w świątyni, wyznawania i błagania i dziękowania za wszystko. Także bądźcie gotowi, by chwalić. Arcykapłańska służba Jezusa sprawiła, że możliwe jest szczególne oddawanie chwały, nie po prostu siedzenie w ławkach i przepływanie przez wydarzenia, ale uzyskanie prawdziwego dostępu do świętego miejsca, do komunii z miłościwym i łaskawym Bogiem wszechczasów. W dniach poprzedniego przymierza arcykapłan i nikt tylko on odsuwał zasłonę i wkraczał do namiotu zwanego Święte Świętych. W Nowym Przymierzu wszystkie dzieci Boże wkraczają do Świętego Świętych. Arcykapłan Jezus poprzez swą śmierć otworzył nam nową i wciąż istniejącą drogę do prawdziwej świątyni i wspiera nas we wkraczaniu do niej wraz z Nim. Syn wkroczył do ludzkiej historii, przeżył pokusy i doświadczenia wszelkiego rodzaju, a potem przeniósł się z powrotem do niebiańskich przestrzeni. Teraz kaznodzieja utrzymuje, że ów paraboliczny łuk nie jest drogą, którą jedynie Jezus pokonuje. Jest on również drogą pielgrzymki łaski, którą my pokonujemy, autostradą wiodącą nas wprost do doświadczenia obecności Bożej, otwartą poprzez arcykapłańską służbę Jezusa. To bardzo piękny komentarz, ponieważ jest mądry, pewnie mądrzejszy niż cokolwiek, co ja bym mógł wymyślić, więc postanowiłem go po prostu przeczytać i nie udawać, że to mój pomysł. Myślę, że chwali mi się chociaż to, że byłem uczciwy. Ale jeśli poważnie podejdziemy do tych słów, jeśli się nad nimi zastanowimy, zobaczymy, czym naprawdę jest dla nas Boża łaska. Jak ona się spersonifikowała w Jezusie Chrystusie. Jak to wszystko zadziałało. Człowiek poprzez swój upadek nie tylko staje się niegodny. Niegodny to jest ładne słowo, które mocno brzmi, więc często je przywołujemy. Ale człowiek staje się niezdolny. To jest istota upadku. Jesteśmy niezdolni do podążania za Bogiem. Jesteśmy niezdolni nawet do naśladowania tego, co widzimy. Jesteśmy niezdolni do znalezienia czystej przestrzeni, choć odrobinki tej przestrzeni w naszych sercach i umysłach. To On czyni nas zdolnymi do tego znów. To On sprawia, pokazując, tak jak pisze autor tego komentarza, idąc przez wszystkie doświadczenia, przez to wszystko, co nas łamie, co nas pokonuje i wychodząc z nich zwycięsko, to On pokazuje nam, to On prowadzi nas do tego świata, gdzie znów stajemy się ludźmi. Gdzie znów jesteśmy obrazem i podobieństwem. Gdzie ta szechina, iskra Bożej obecności, zamknięta w człowieku przez Jego Stwórcę, znowu lśni, nie jak światło chowane pod korcem, ale jak ta świeca, którą stawiamy na szczycie wzgórza, żeby przyświecała wszystkim niczym latarnia morska. To poprzez to właśnie wydarzenie zbawcze, którym jest wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, możemy być Bożym Kościołem na ziemi. Ale nie automatycznie. Nie jesteśmy zabawkami w rękach Boga. Ja w dzieciństwie miałem taki czołg, albo samochód, już nie pamiętam. Coś tam miałem. Taki pojazd, który miał kabel, na drugim końcu było pudełko z kierownicą i tam było przód, tył. Kierownicą się skręcało w lewo i prawo. I mogłem sterować tym pojazdem, mogłem decydować o każdym jego, no chciałem powiedzieć kroku, ale pojazd kroków nie stawia, więc o każdym centymetrze, który pokonywał, kierunku, w którym jechał. Ale Bóg nie tak nas, ludzi, stwarza. Nie jesteśmy Jego zabawkami. Chce, żebyśmy byli Jego dziećmi. I dlatego tak jak my, nasze dzieci, nie zmusza nas, ale uczy. Nie łamie nas, ale pokazuje i zachęca do tego, żebyśmy za Nim podążali. Ale nie tylko to. Dokładnie tak jak my w przypadku naszych dzieci nadstawia za nas karku. Bierze na nas, na siebie nasze cienie. Poświęca się dla nas poza granicę życia i śmierci. Żebyśmy my mogli przetrwać. Żebyśmy my mogli na tym skorzystać. Żebyśmy my mogli wstać z tego upadku i ruszyć do przodu. Ale jak mówię, potrzeba jeszcze jednego. Tak jak w przypadku naszych ludzkich dzieci. Potrzeba naszej decyzji dotyczącej tego, że chcemy przez to wszystko przejść. Że chcemy być tymi Jego dziećmi, że chcemy Go naśladować, że chcemy dać Mu się wyprowadzić z tej matni na powierzchnię. Tą decyzją jest nasza wiara. Ta wiara, która decyduje o tym, że łaska nie jest niczym perły rzucone między wieprze, ale że jest tym skarbem, który odnajdujemy i który nas przemienia. Że jest tym ziarnem, które powoduje, że powstaje obfity plon. Wiara, którą wyznaliśmy, ale którą musimy przeżywać przede wszystkim w naszych sercach i umysłach. Adwent jest początkiem nowego czasu w życiu Kościoła. Właśnie dlatego, że przywołuje nas do refleksji wiary, do odnowienia w nas tej refleksji. Bo wiara nie jest procesem skończonym. Powtarzamy to sobie często, ale pewnie zapominamy o tym równie często. Wiara się tylko zaczyna, a potem trwa. Nie kończy się, zanim Bóg nie powoła nas przed swoje oblicze. Więc Adwent jest tym czasem, w którym po raz kolejny możemy przebudzić w nas tę wiarę, która powoduje, że podążamy za naszym arcykapłanem do Kadosz HaKodesz, do Świętego Świętych, żeby już bez pośredników rozmawiać z naszym Bogiem. Żeby nikt nie musiał już za nas czegoś czynić. Ale żebyśmy to my mogli przed tym Stwórcą, który nas tam przywołuje, stać i w Nim żyć. Tylko ta wiara musi w nas być. Dzisiaj mamy niedzielę, w czasie której szczególnie mamy zapytać samych siebie, nie kogoś. Kogoś bardzo łatwo się pyta. Kogoś bardzo łatwo się ocenia. Uwielbiamy oceniać innych, bo to pozwala nam nie oceniać samych siebie. Dzisiaj mamy siebie spytać o wiarę. O to, czy wierzymy. O to, co to znaczy, że wierzymy. O to, ile ta wiara jest warta jako moneta w naszym życiu, która przebija albo nie przebija wszystko inne. Kościół to nie jest miejsce, w którym się mamy straszyć potępieniem, więc nie będziemy tego robić. Kościół to miejsce, gdzie zwiastuje się miłość. Więc będziemy zwiastować sobie miłość. Bóg kocha nas i zachęca do wiary. Bóg wspomaga nas w tym procesie, którym jest wiara. Bóg podpiera nas, podtrzymuje, dźwiga, kiedy upadamy w podążaniu w tej wierze za Nim. Ale wciąż nie czyni z nas pacjentów. To w naszych sercach i umysłach musi zajść ten jeden proces, ten jeden błysk, w którym dociera do nas, że od tej chwili kochamy Go ponad wszystkich i wszystko inne. Że od tej chwili nie chcemy już niczego innego, tylko być Jego. Że od tej chwili jesteśmy Jego dziećmi. Ten proces zależy od naszej odpowiedzi na Jego dary, od naszej chęci, do której dzisiaj nas wzywa. Amen.